Czuję, że układa właśnie tekst nowego artykułu do swojego Courier de la Colère, szepnął Gignac do Chassena. Nie lubił Debré ani jego gazety, jednakże doceniał zasługi senatora. Skoro uzgodniliśmy, że miejscem najdogodniejszym do wywołania odpowiedniej atmosfery jest Algier, to mamy tam dwie kandydatury na przywódców wystąpienia, które obali szmatławą republikę. Generał Cherrier przerwał wywody Debré. Generał Jacques Massu. Ależ to idiota, wykrzyknął Debré. Nigdy dotąd nie spotkałem tak tępego i zarozumiałego żołdaka. Czy panowie mogą sobie wyobrazić tę głupią gębę z kinolem jak burak, żołdaka w panterce objuczonego granatami, pistoletami i Bóg wie jeszcze jaką bronią, jak zajeżdża jeepem na obrady rządu? Jest tępy i prymitywny, zgadzam się z panem, ugodowo powiedział Cherrier. Jest jednak bardzo popularny wśród żołnierzy i kolonów w Algierii. A pamiętajmy, że mamy tam 4/5 naszych wojsk. Ponadto jest zdyscyplinowany i całkowicie pozbawiony rządzy władzy. Może dokonać zamachu stanu, a potem bez oporu odda władzę temu, kogo wskażemy. Nie można jednak tego powiedzieć o naszym towarzyszu, generale Salanie. On nie zgodzi się być tylko przywódcą puczu, mającego na celu zdobycie władzy dla kogoś innego. Nie możemy jednak zrobić niczego w Algierii bez wiedzy Salana, naczelnego dowódcy stacjonowanych tam wojsk, zauważył Gignac. Wiemy doskonale, co oznacza stanowisko naczelnego dowódcy. On jest przecież administratorem Algierii. Jeżeli pominiemy Salana, to on bez skrupułów zniweczy nasze plany. Salan musi więc odejść, stwierdził twardo Cherrier, zdając sobie sprawę, że słowa te oznaczają wyrok śmierci, ale nikt z obecnych nie zaprotestował. Odejście Salana spowoduje mianowanie generała Massy naczelnym dowódcą wojsk w Algierii, a wówczas sprawy potoczą się gładko. 17 stycznia 1957 roku, tuż przed godziną 19, w gabinecie generała Salana w gmachu gubernatorstwa w Algierze zadźwięczał telefon. Panie generale, gubernator prosi, żeby pan bezwłocznie przyszedł do jego gabinetu, informowała sekretarka. Czego ten znowu chce? Generał spojrzał na zegarek. Spotkania z gubernatorem przeciągały się czasami do późnych godzin nocnych, a on nie miał dzisiaj czasu. Obiecał żonie, że tego wieczora zajmie się 12-letnią córeczką. Umieścił ją w pokoju piętro wyżej, aby odrabiała lekcje, obiecując, że za kilkanaście minut, gdy tylko uporządkuje papiery, zabierze ją stamtąd. Niech pan przejrzy jeszcze te teczki, polecił majorowi Radierowi, z którym analizował dokumenty. Gubernator mnie zaprasza, ale tym razem nie uda mu się zatrzymać mnie dłużej niż kwadrans. Gabinet gubernatora mieścił się w końcu długiego korytarza białego gmachu. Droga tam trwała 2-3 minuty i Salon wszedł właśnie do sekretariatu, gdy nagle rozległy się dwa wybuchy tak silne, że wydawało się, iż solidny budynek zatrząsł się w posadach. Na korytarzu zabrzmiały dzwonki alarmowe. Co się stało? Z gabinetu wybiegł gubernator Robert Lacoste. Zamach? No nie wiem. Salon pomyślał o córce i ruszył biegiem w stronę schodów. Na korytarzu unosiły się tumany wapiennego pyłu. Panie generale, bomba w pańskim gabinecie! Krzyknął żołnierz biegnący w jego stronę. Dłoń trzymał na rozciętym policzku, z pomiędzy palców spływała krew. Major Radier zginął! Kilku ludzi jest rannych. Salon skierował się w stronę swojego pokoju. Przy wejściu skulony na podłodze jęczał jakiś oficer, przytrzymujący rękami rozszarpany brzuch. W miejscu okna widniała ogromna dziura. Ściany były wypalone, a wśród szczątków mebli widać było straszliwie okaleczone zwłoki majora Radiera. Gdzie jest moja córka? Krzyknął generał, biegnąc w stronę schodów. Nagle ujrzał, że któryś z urzędników niesie dziewczynkę na rękach. Co jej się stało? Niech się pan uspokoi, to niewielkie zranienia. Pokaleczyły ją odłamki szkła. Nic groźnego, uspokajał go mężczyzna trzymający dziecko. Salon wziął małą w ramiona. Z rozciętej główki spływała krew. Dziecko przestraszone płakało, rozmazując rękami krew po policzku. Dostanę tych drani, wyszeptał Salon. Zapłacą mi za to. Gdyby ktoś usłyszał tę groźbę, odniósłby wrażenie, że Salon wie, kim są zamachowcy. Nad ranem do nowego gabinetu Salana wszedł oficer. Porucznik Vivien z kontrwywiadu melduje się, panie generale. A co ustaliliście? Wiemy już wszystko o sposobie, w jaki przeprowadzony zamach. Zabezpieczyliśmy wszystkie ślady. Czy zechciałby pan to zobaczyć? Po wyjściu z budynku przeszli na drugą stronę ulicy. Wąskimi schodami wspięli się na pierwsze piętro domu, którego front zwrócony był na budynek gubernatorstwa. Na niewielkim tarasie leżały dwie drabiny, a na nich metalowe rury o długości 1,5 metra każda. Stąd strzelano do pana gabinetu. Vivien wskazał dziwną broń. To zwykłe rury, które wykorzystano jako prowizoryczne pancerzownice. Do każdej z nich włożono pocisk kumulacyjny. Badamy dopiero ich typ. Jestem jednak przekonany, że były to amerykańskie bazuki. Znaleźliśmy kawałki lontu. Zwykły knot od zapalniczki. Za jego pomocą uruchomiono ładunki miotające i dwa pociski trafiły w budynek. Jeden eksplodował, uderzając w ścianę, co bardzo osłabiło siłę wybuchu, a drugi przez okno wpadł do gabinetu, powodując największe zniszczenia. Jakie są szanse schwytania sprawców? Zapytał Salon. No, myślę, że duże. Pozostawili wiele śladów. Proszę mnie na bieżąco informować o przebiegu śledztwa. Nie muszę dodawać, poruczniku, że pana kariera zależy od jego wyników. Salon uścisnął rękę oficera i wrócił do biura. Śledztwo rzeczywiście posuwało się szybko. Już kilka dni później agenci Służby Bezpieczeństwa odnaleźli sklepik z wyrobami tytoniowymi, z którego pochodziła zapalniczka Ronson. Z niej to zamachowcy wyjęli knot, aby użyć go jako lontu do odpalenia ładunków miotających pocisków bazuki. Sprzedawca nie miał kłopotów z ustaleniem rysopisów nabywców zapalniczki. Ludzi tych widywano w pobliżu willi Surs na przedmieściach Algieru, gdzie mieściła się kwatera główna Komitetu Francuskiego Ruchu Oporu. Wkrótce 20 osób podejrzanych o udział w zamachu znalazło się w areszcie. Ciągle jednak brakowało głównego sprawcy. Zeznania aresztowanych wskazywały jednoznacznie na człowieka doskonale znanego międzynarodowej śmietance towarzyskiej, doktora Kowacza, wziętego lekarza, hipnotyzera. Policja nie miała większych kłopotów z odnalezieniem go. Kowacz, przewieziony do Paryża i osadzony w więzieniu, szybko zrozumiał, że może stać się kozłem ofiarnym i zginąć na gilotynie. Wiedział, że dowody jego winy są oczywiste i wymyślił bardzo sprytny sposób obrony. Już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zorganizowania zamachu. Szybko jednak zaczął opowiadać o osobach wmieszanych bezpośrednio lub pośrednio w działalność spiskową. Podał, że był w kontakcie z grupą golistów, do której należeli m.in. były gubernator Algierii Jacques Soustelle oraz senator Michel Debré. Sposób, w jaki Kowacz formułował zeznania, nie pozwalał jednoznacznie ocenić, czy wymienieni byli tylko ludźmi niezadowolonych z rządów IV Republiki, czy też uczestniczyli w spisku na życie generała Salana. Wyjaśnienie tych wątpliwości wymagało objęcia śledztwem wielu wysoko postawionych polityków. Zapachniało skandalem. Gdyby zeznania zamachowca przedostały się do wiadomości opinii publicznej, zagroziłyby wstrząsem społecznym nieobliczalnym w skutkach. Jednakże minister spraw wewnętrznych, François Mitterrand, w porę spowodował wycofanie z akt śledztwa najbardziej bulwersujących zeznań Kowacza. Organizator zamachu na Salana nigdy nie stanął przed sądem. Śledztwo toczyło się wolno. Nikomu nie śpieszyło się do sformułowania aktu oskarżenia i osądzenia podejrzanych o zorganizowanie i przeprowadzenie zamachu na życie dowódcy wojsk francuskich w Algierii. Kowacz nagle rozchorował się, Lekarze stwierdzili konieczność operacji wyrostka robaczkowego i szybko przewieziono chorego do szpitala poza murami więzienia. Jednakże zanim doszło do operacji, Kowacz zniknął, po czym pojawił się na Majorce. Stamtąd już wydostać nie można go było, gdyż znalazł się pod opieką dyktatora Hiszpanii generała Franco, który nie zwykł wydawać przyjaciół swoich przyjaciół. Poza tym nikt specjalnie nie zabiegał o sprowadzenie kłopotliwego podejrzanego do Francji. Tak zakończyła się próba wyeliminowania ambitnego Salana z gry o władzę dla de Gaulle'a. Pozostał na polu bitwy obok generała Massu. Organizacja Wielkie O musiała przystąpić do rozegrania najważniejszej batalii przy jego udziale, odkładając ostateczne rozwiązanie na później. Sytuacja sprzyjała spiskowcom. 6 listopada urząd premiera objął Félix Gaillard. Kluczowe stanowiska w 23. rządzie IV Republiki objęli członkowie Wielkiego O lub ludzie bezpośrednio z nimi powiązani. Senator Michel Debré został ministrem sprawiedliwości, były gubernator Algierii Jacques Soustelle ministrem informacji, Jacques Chaban-Delmas ministrem obrony. Ich najbliższymi współpracownikami byli ludzie ściśle związani ze spiskiem. I w ten sposób zarządzanie najważniejszymi dziedzinami państwa zostało skupione w ich rękach. Spiskowcy mogli więc realizować każdy swój zamiar. 8 lutego 1958 roku samoloty francuskie zbombardowały Sakiet Sidi Youssef w Tunezji. Zginęło 69 osób, w tym 21 dzieci. Francuskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że nastąpiło to w wyniku pomyłki. Rząd Tunezji nie przyjął jednak wyjaśnienia i złożył skargę w Radzie Bezpieczeństwa. Premier Gaillard ugiął się pod presją międzynarodowej opinii publicznej i zgodził się na propozycję mediacji ze strony Waszyngtonu i Londynu. W Algierii zawrzało. Koloni, ksenofobiczni, dumni i nacjonalistyczni, poczuli się dotknięci decyzją Paryża, który do sprawy włączył obce rządy. Ulice białych dzielnic Algieru wypełniły się zbuntowanymi mieszkańcami. Codziennie odbywały się demonstracje pod hasłami „Hańba obcej mediacji”, „Dość kapitulanckich rządów”, „Nie będzie drugiego Dien Bien Phu”. Tłum wzburzony, agresywny, rozhisteryzowany chętnie przyjmował wiadomości przekazywane z ust do ust i wierzył im bardziej niż oficjalnym zapewnieniom władz. Plotki zaś były niepokojące. Rząd w Paryżu przygotowuje się do wycofania wojsk z Algierii. Grozi nam kapitulacja taka sama jak w Indochinach i Egipcie. Takie wieści podgrzewały jeszcze nastroje. 15 kwietnia rząd premiera Gaillarda podał się do dymisji. Spiskowcy uznali, że kryzys gabinetowy, 23 w IV Republice, stworzył warunki, na jakie od dawna czekali. Kryptonim Rezurekcja. Ażurowa winda zatrzymała się na drugim piętrze domu przy Avenue de l'Opéra w Paryżu. Niemalże w tej samej chwili otworzyły się masywne drzwi jedynego na tym piętrze mieszkania i stanął w nich wysoki, ubrany z wyszukaną elegancją mężczyzna. Francuski przemysłowiec Jacques Focard wyciągnął rękę w stronę dwóch mężczyzn wychodzących z windy. Widzę, że punktualność nie przestała być cechą polityków, powiedział witając pułkownika de Bonnevala, oficera przybocznego Charlesa de Gaulle'a oraz barona Guicharda, szefa jego gabinetu. Generał Ganeval już przybył. Szkoda, że nie spotkaliście się panowie w windzie. Jak wiemy, historia powstaje wszędzie, kontynuował Focard, wprowadzając gości do salonu, którego ściany zawieszone były wspaniałymi trofeami myśliwskimi. Ze skórzanego fotela podniósł się generał Ganeval, wojskowy sekretarz prezydenta republiki René Cottiego. Po krótkim przywitaniu Ganeval wyjaśnił cel spotkania. Wiedzą panowie, że od 15 kwietnia trwa kryzys gabinetowy, a ogólna sytuacja jest bardzo niekorzystna. Jeżeli dołożymy do tego alarmujące wieści o nastrojach w armii, otrzymamy niepokojący obraz. próby zażegnania kryzysu nie przyniosły rezultatu. Dlatego prezydent skłonny byłby przekazać tekę premiera generałowi de Gaulle'owi, oczywiście w oficjalny sposób. Dla dalszego rozwoju sytuacji niezbędne więc jest, aby generał zechciał sprecyzować swe warunki. Ganval zawiesił głos. Nie spodziewał się oczywiście, że przedstawiciele de Gaulle'a udzielą konkretnej odpowiedzi, ale starał się zapamiętać ich reakcję, a zwłaszcza sposób formułowania odpowiedzi. Wiedział, że za kilkadziesiąt minut będzie musiał dokładnie zrelacjonować przebieg spotkania prezydentowi. Przedstawimy panu generałowi prośbę prezydenta republiki, odparł po namyśle de Bonneval. Obydwie strony kończyły krótkie spotkanie z poczuciem wykonania zleconej misji poprawnie, ale bez szans na sukces. De Gaulle udzielił odpowiedzi dwa dni później, 8 maja. List dostarczony Ganvalowi przez pułkownika de Bonnevala brzmiał jak instrukcja, którą prezydent miał wykonać bez zbędnych dyskusji. Powinien pisemnie zwrócić się do generała z prośbą o utworzenie rządu. Jego skład pozostałby wyłącznie sprawą de Gaulle'a. Nie odbyłyby się żadne konsultacje ani dyskusje. Generał nie będzie ubiegać się o inwestyturę po przedstawieniu swojego programu. Prezydent nie mógł przyjąć tych warunków. Kilka godzin później powierzył utworzenie rządu Pierre'owi Flinlenowi. Ten doskonale rozumiał, jakim zagrożeniem dla Czwartej Republiki są wojskowi z Algierii i natychmiast podjął decyzję o odwołaniu gubernatora Roberta Lacosta. To jednak już w niczym nie mogło zmienić sytuacji. W Algierze generał Salan zdecydował, że 13 maja 1958 roku odbędą się uroczystości pogrzebowe trzech Francuzów zabitych przez partyzantów. Było oczywiste, że do centrum miasta ściągną tłumy kolonów, skore do manifestowania swego przywiązania do algierskiej ziemi. Wystarczyłaby drobna prowokacja albo zbyt energiczna akcja porządkowa policji, aby podekscytowany tłum zaczął demolować samochody i sklepy. Korespondenci prasowi i telewizyjni, od pewnego czasu wyczuleni na wszystkie wydarzenia w Algierii, natychmiast przesłaliby do Paryża informacje o zamieszkach. W tym samym czasie rząd otrzymałby raport Salana o skali zamieszek ze wskazaniem, że sytuację może opanować tylko rząd ocalenia narodowego. Tuż potem do akcji wkroczyliby spadochroniarze z Legii Cudzoziemskiej, przerzuceni z Algierii do Paryża samolotami dostarczonymi na rozkaz dowódcy lotnictwa generała Edmonda Jouoda, który od wielu lat był członkiem Wielkiego O. Ich działania w Paryżu wsparliby żołnierze z Tuluzy, którzy na rozkaz innego konspiratora, generała Miquela, zajęli kilka dni wcześniej stanowiska pod Paryżem. Ponadto do akcji włączyłyby się czołgi, pułk Spachisów, Senlis, a także oddziały Marokańczyków i Tunezyjczyków. Komisarz Dide ze swej strony obiecał pomoc 20 tysięcy paryskich policjantów. W sumie do przeprowadzenia pierwszego uderzenia spiskowcy przygotowali około 30 tysięcy ludzi, którzy mieli opanować stolicę Francji, dokąd triumfalnie wkroczyłby de Gaulle. Plan ten otrzymał kryptonim Rezurekcja. Nie wiadomo, jak przyjął go generał de Gaulle, który zapewne miał inną wizję sięgnięcia po władzę i wątpliwe, czy zaakceptowałby projekt wjazdu do stolicy opanowanej przez rebeliantów. Jednakże pierwszy etap operacji, rewolta w Algierii, całkowicie mu odpowiadał. 13 maja o 14, na kilka godzin przed zaplanowanym terminem pogrzebu, na placu Forum zaczął się zbierać tłum. Ze wszystkich dzielnic napływały tysiące demonstrantów, niosących trójkolorowe flagi i transparenty z napisami Algieria francuska, na szubienice z kapitulantami, niech żyje rząd ocalenia narodowego. Wiele haseł zdradzało zamiary spiskowców, ale nikt na to nie zwracał uwagi. Wkrótce bowiem wydarzenia zaczęły się wymykać spod kontroli organizatorów. Najagresywniejsze grupy zaatakowały kamieniami budynek gubernatorstwa i wdarły się na dziedziniec. Kilkunastu żandarmów usiłowało im przeszkodzić w sforsowaniu bramy, jednakże widząc rozjuszony motłoch, ustąpili pola. Organizatorzy nie przewidywali takiego rozwoju wypadków, choć posługiwanie się tłumem zawsze rodzi niebezpieczeństwo utraty kontroli nad nim. Nie stanowiło to większego problemu, gdyż pozostające w odwodzie oddziały spadochroniarzy łatwo mogły spacyfikować rozgorączkowaną gawieć. Salon był nawet zadowolony z gwałtownego przebiegu wydarzeń, gdyż potwierdzało to jego alarmującą depeszę, którą o 21:00 przesłał do Paryża. Sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Tylko rząd ocalenia narodowego z generałem de Gaulle'em na czele może uratować sytuację. Nie miał zamiaru oczekiwać na odpowiedź z Paryża. Tuż po wysłaniu przez niego telegramu w gmachu gubernatorstwa ukonstytuował się Komitet Ocalenia Narodowego. Wiadomości o wydarzeniach w Algierze błyskawicznie dotarły do stolicy Francji. Tego wieczoru wszystkie dzienniki telewizyjne i radiowe przekazywały opisy gwałtownych demonstracji na placu Forum. Rząd premiera Flimlena zachowywał jednak spokój. Następnego dnia nad ranem premier połączył się telefonicznie z Salanem. — Czy panuje pan nad wojskiem? — zapytał. — Tak, dla zachowania Algierii francuskiej — z naciskiem odpowiedział Salon. — Tak, tak, o nic innego nam nie chodzi. — Zapewniam pana — rzekł spokojnie premier i odłożył słuchawkę. Nie miał wątpliwości co do scenariusza dalszych działań, jaki przyjęto w Algierze. Spodziewał się, że wojska z kolonii mogą szybko dotrzeć do Paryża, dlatego podtrzymał wydaną poprzedniego dnia decyzję o obsadzeniu przez wojsko lotnisk, wstrzymania lotów do Algierii i wprowadzeniu kontroli rozmów telefonicznych z tym krajem. De Gaulle, bacznie obserwujący sytuację, doszedł do wniosku, że czas wkroczyć na arenę wydarzeń. Nie zamierzał identyfikować się z żadną stroną konfliktu. Doskonale wiedział, że dla przeciętnego człowieka spór o władzę jest drugoplanowy. Pierwsze miejsce przypada bezpieczeństwu. Dlatego 19 maja na konferencji prasowej mówił: to, co dzieje się w Algierii, w wyniku tego, co dzieje się w metropolii oraz to, co dzieje się w metropolii, w wyniku tego, co dzieje się w Algierii, może doprowadzić do bardzo ostrego kryzysu, ale może też być początkiem swego rodzaju odrodzenia. Bardzo to celne słowa. Generał wskazywał na niebezpieczeństwo, a jednocześnie dawał nadzieję na zmianę sytuacji, która niepokoiła Francuzów od wielu lat, aż wreszcie doprowadziła do niezwykle ostrego kryzysu. Oto dlaczego wydaje mi się, że nadeszła chwila, gdy mogę być jeszcze raz użyteczny Francji, mówił dalej generał i dodał na zakończenie wystąpienia. W jaki sposób mogę być użyteczny? Jeśli naród tego zechce, to podobnie jak podczas poprzedniego wielkiego kryzysu, w charakterze szefa rządu Republiki Francuskiej. Po tym oświadczeniu de Gaulle powrócił do Colombey, aby pozostawać do dyspozycji kraju. Tymczasem spiskowcy nie zmniejszali tempa akcji. Sztab działający w Algierze opracował szczegóły przerzucenia do Francji 1500 żołnierzy. Ich lądowanie miało nastąpić w nocy z 27 na 28 maja. De Gaulle został o tym powiadomiony i uznał, że jest to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Nikt nie potrafił bowiem przewidzieć, jak zachowają się francuscy chłopcy z Algierii, gdy staną na paryskich ulicach. Czy podniosą karabiny przeciwko innym francuskim chłopcom, którzy pozostaną wierni rządowi? Jak rozwiną się wypadki, jeżeli dojdzie do strzelaniny i jeżeli popłynie krew niewinnych? De Gaulle doskonale rozumiał niebezpieczeństwo, ale naciągał strunę. 27 maja wydał oficjalny komunikat informujący, że działa na rzecz utworzenia rządu. Jednocześnie bardzo wyraźnie podkreślił, że nie ma nic wspólnego ze spiskowcami. Wszelka akcja zagrażająca porządkowi publicznemu, niezależnie przez kogo zostałaby podjęta, mogłaby mieć poważne konsekwencje. Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, nie mógłbym jej aprobować. Oczekuję, że stacjonowane w Algierii siły lądowe, morskie i powietrzne pozostaną posłuszne rozkazom swoich dowódców, generała Salana, admirała Obuano, generała Żułoda. Dowódców tych obdarzam zaufaniem oraz wyrażam chęć nawiązania z nimi natychmiastowego kontaktu. Tak pisał człowiek, który nie piastował żadnego stanowiska państwowego, a mimo to zwracał się do zrewoltowanych dowódców i ich wojsk w tonie, na jaki mógłby sobie pozwolić tylko prezydent. Paryż wrzał. Dni napięcia, paniki w sklepach, niepewności eksplodowały 28 maja, gdy na ulicę wyszło kilkaset tysięcy ludzi. Ogromne transparenty. Faszyzm nie przejdzie. Faszyści atakują. Massy na szubienicę. Miały szczególną wymowę dla generała Salana, który w Algierze z ogromną uwagą nasłuchiwał wszelkich odgłosów z Paryża. Nie spodziewał się tak spontanicznej reakcji Francuzów i takiej determinacji w wystąpieniach tłumu, który nie chciał, aby władza przeszła w ręce ludzi pokroju Massy. Zrozumiał, że wtargnięcie spadochroniarzy do Paryża mogłoby zmienić się w strzelaninę na ulicach, a nawet w długotrwałe walki. Spadochroniarze mogli również rzucić broń lub zwrócić ją przeciwko ludziom, którzy kazali im strzelać do Francuzów. Ogromna manifestacja przeciw spiskowcom z Algierii zmusiła autorów planu Rezurekcja do zaniechania go. Decyzję o wstrzymaniu lądowania spadochroniarzy we Francji podjęto 29 maja w ciszy gabinetu Salana w Algierze. Do Francji jednak wciąż docierały poufne informacje, że operacja przerzucenia spadochroniarzy nastąpi 30 maja. Lewica obawiała się zamachu wojskowego, co znakomicie łagodziło jej opór wobec zmian konstytucyjnych. Prawica dostrzegła konieczność usprawnienia więdnącego systemu IV Republiki, hamującego rozwój gospodarczy. De Gaulle wydawał się dynamicznym przywódcą, który może stworzyć nowe szanse dla przemysłu i handlu. W takiej atmosferze 29 maja o godzinie 10 prezydent René Coty zadzwonił do generała. Poinformował go o zamiarze powierzenia mu stanowiska szefa rządu. De Gaulle zgodził się. W oświadczeniu, które wydał tuż po porannej rozmowie, zastrzegł dla swojego rządu prawo przeprowadzenia referendum i dokonania zmian w konstytucji. 1 czerwca Zgromadzenie Narodowe 329 głosami za, przy 224 przeciw, zaakceptowało skład i program rządu, którego de Gaulle został premierem i ministrem obrony narodowej. To było pierwsze zwycięstwo generała. Zwycięstwo podwójne. Został szefem rządu i jednocześnie otrzymał specjalne uprawnienia, od których uzależniał przyjęcie urzędu. Nie miał jednak zamiaru poprzestać na tym. Wiedział, że siły, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć, są wystarczająco potężne, aby ponownie zmusić go do wplątania się w rozgrywki partyjne i przetargi parlamentarne. Tak jak to było w roku 1946.